Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. W cyklicznej, cotygodniowej audycji Szukając Słowa Bożego ma radość spotkać się dzisiejszego wieczoru razem z Państwem ojciec Krzysztof Bieliński, redemptorysta, rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Wezwaliśmy światła Ducha Świętego, który jest nam zawsze potrzebny, by otwierał nasze serca na Słowo Boże, które ma te serca dotknąć, aby je przemieniać, umocnić. Ale wezwaliśmy też Ducha Świętego po to, ażeby przed nami otworzył głębie Bożego Słowa. I pierwsze czytanie z czwartej już niedzieli Adwentu, drodzy radiosłuchacze, pochodzić będzie z drugiej księgi proroka Samuela. Druga księga Samuela, rozdział 7, będą to wybrane fragmenty. Werset od 1 do 5, następnie w lekcjonarzu będzie werset od 8 do 12, werset 14 i 16. Otwórzmy proszę drugą księgę Samuela, odnajdźmy w niej 7 rozdział, czytamy wersety od 1 do 5, od 8 do 12 i wersety 14 i 16. Gdy król Dawid zamieszkał w swoim domu, a Pan poskromił wokoło wszystkich jego wrogów, rzekł król do proroka Natana: spójrz, ja mieszkam w pałacu cedrowym, a Arka Boża mieszka w namiocie. Natan powiedział do króla: uczyń wszystko, co zamierzasz w sercu, gdyż Pan jest z tobą. Lecz tej samej nocy skierował Pan do Natana następujące słowa: idź i powiedz mojemu słudze Dawidowi, to mówi Pan, czy Ty zbudujesz mi dom na mieszkanie? Zabrałem Cię z pastwiska spośród owiec, abyś był władcą nad ludem moim, nad Izraelem. I byłem z Tobą wszędzie, dokąd się udałeś. Wytraciłem przed Tobą wszystkich Twoich nieprzyjaciół. Dam Ci sławę największych ludzi na ziemi. Wyznaczę miejsce mojemu ludowi Izraelowi i osadzę go tam i będzie mieszkał na swoim miejscu, a nie poruszy się więcej, a ludzie nikczemni nie będą go już uciskać jak dawniej. Od czasu, kiedy ustanowiłem sędziów nad ludem moim izraelskim, obdarzyłem Cię pokojem ze wszystkimi wrogami. Tobie też Pan zapowiedział, że Ci zbuduje dom. Kiedy wypełnią się Twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po Tobie potomka Twojego, który wyjdzie z Twoich wnętrzności i utwierdzę Jego królestwo. Ja będę Mu ojcem, a On będzie mi synem. Przede mną dom Twój i Twoje królestwo będzie trwać na wieki. Pierwszy fragment, przed chwilą przez nas przeczytany, pochodzi z drugiej księgi Samuela, z 7 rozdziału. 7 rozdział drugiej księgi Samuela, drodzy Państwo, jest zdaniem biblistów sercem całej historii Dawida. Nasz fragment to dialog, rozmowa króla Dawida z posłańcem Boga, prorokiem Natanem. Tematem, zasadniczą treścią tej rozmowy jest zamiar budowy świątyni dla Boga przez króla Dawida. Nasz fragment rozpoczął się od sformułowania: gdy król zamieszkał w swoim domu, a Pan poskromił dokoła wszystkich jego wrogów. Werset pierwszy. Werset ten odwołuje nas, czytelników tego tekstu biblijnego, do wydarzeń opisanych we wcześniejszych rozdziałach drugiej księgi Samuela. Opowiadają one o zdobyciu Jerozolimy przez Dawida, a rozdział 6, bezpośrednio poprzedzający czytany przez nas dzisiaj fragment, opisuje procesjonalne przeniesienie Arki Przymierza do Jerozolimy. Arka Przymierza umieszczona zostaje uroczyście w namiocie. Arka Przymierza to w teologii biblijnej znak obecności Boga pośród swojego ludu. Pierwsza księga Samuela, warto to w tym miejscu dodać, kończy się tragiczną śmiercią króla i jego synów, a druga księga Samuela zaczyna się od powiadomienia Dawida o śmierci króla Saula i Jonatana. Ludność należąca do pokoleń południowych, czyli do Judy, skąd pochodził Dawid, ogłasza Dawida królem. Ale pokolenia północne, pokolenia Saula, oddzielają się, a Abner, to znaczy dowódca wojsk Saula, ogłasza królem Izraela Iszboszeta, to znaczy syna Saula. Zaczyna się wojna domowa. Pierwsze rozdziały drugiej księgi Samuela opowiadają o tej bratowójczej walce. Po śmierci Iszboszeta Dawid zostaje przywódcą całego narodu. I tu wracamy do naszego tekstu. W nowo założonej stolicy nowy król Dawid pragnie wznieść, zbudować wspaniałą świątynię, aby również Bóg stał się mieszkańcem jego królestwa. Zauważmy to, drodzy Państwo. Władca, król pragnie, aby Bóg miał stałe miejsce w jego państwie, w jego królestwie, w jego narodzie. Ten zamiar Dawida akceptuje prorok Natan, wręcz go do tego zachęca, jak czytamy w wersecie 3. Uczyń wszystko, co zamierzasz w sercu, gdyż Pan jest z tobą. Ale werset 5 przynosi nam pewną niespodziankę. Prorok Natan przekazuje królowi Dawidowi nieoczekiwaną odpowiedź. Ta odpowiedź jest objawieniem otrzymanym od Boga. Lecz tej samej nocy, czytaliśmy w wersecie 4, Pan skierował do Natana następujące słowa. Czy ty zbudujesz mi dom na mieszkanie? Zauważmy. Król Dawid otrzymuje słowo Boga, to znaczy objawienie woli Boga za pośrednictwem proroka Natana. Zwróćmy uwagę, proszę, drodzy radiosłuchacze, co Bóg mówi do króla Dawida. Bóg przypomina Dawidowi jego osobistą historię życia. W tej historii życia Dawid powinien dostrzegać działanie Boga. Bóg przypomina Dawidowi pochodzenie Dawida. Zabrałem cię z pastwiska spośród owiec. Werset 8. Bóg przypomina Dawidowi powołanie Dawida, abyś był władcą nad ludem moim. Werset 8. Bóg przypomina Dawidowi swoją troskę o Dawida. Byłem z tobą wszędzie. Wytraciłem przed tobą wszystkich twoich nieprzyjaciół. Werset 9. To Bóg zbudował królestwo Dawida. To Bóg uczynił nowym królem Izraela Dawida, pasterza z czasów Goliata. To Bóg stał u boku Dawida we wszystkich jego zwycięstwach. Obok tych słów delikatnej nagany Bóg daje Dawidowi obietnicę. Werset 9. Dam ci sławę największych ludzi na ziemi. W wersecie 11. Sam Pan dom ci zbuduje. I w wersecie 12. Kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po tobie potomka twojego. na temat owego obiecanego potomka dopowiada Bóg w wersecie 12. Wyjdzie z twojej wnętrzności, a w wersecie 14 ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Drodzy Państwo, hebrajski termin bait, to znaczy dom, posiada podwójne znaczenie. Z jednej strony hebrajskie słowo bait oznacza dom materialny, dom jako budowlę. Ale z drugiej strony to samo słowo może być określeniem domu synów, to znaczy pokolenia, to znaczy dynastii. Zatem fragment zawiera obietnicę, zapowiedź. Zanim powstanie materialny dom dla Boga, zamiar ten wypełni syn Dawida, pamiętamy, król Salomon. Zanim powstanie materialny dom dla Boga, sam Bóg wzniesie Dawidowi dom. Dom ten wzniesiony zostanie z żywych kamieni, to znaczy z następców Dawida. Domem tym, który zapowiada Bóg i obiecuje, będzie linia dynastyczna króla Dawida. Podkreślmy proszę rzecz jeszcze jedną z naszego tekstu. Bóg dokończy wznoszenia tego domu w obiecanym Dawidowi wielkim potomku. W nim, wielkim potomku, dom Dawida, dynastia Dawida, zyska swoje zwieńczenie. Na podstawie tej obietnicy, tego słowa danego przez Boga, objawionego królowi Dawidowi, rozkwitnie, drodzy, oczekiwanie, nadzieja na potomka Dawida, Mesjasza. W oczekiwanym Mesjaszu, potomku Dawida, urzeczywistni się pełnia Bożej obietnicy pośród ludu. I zapowiedź ta znajdzie swoje wypełnienie. Bóg jest wierny swojemu słowu obietnicy. Opowiada o tym Ewangelia według świętego Łukasza, którą za chwilę przeczytamy. Sięgnijmy po drugi fragment czytań biblijnych z czwartej niedzieli Adwentu. W chronologii chcemy czytać te wydarzenia, dlatego sięgnijmy teraz, zapowiedziałem to przed chwilą, do fragmentu z Ewangelii świętego Łukasza. Czytamy w czwartą niedzielę Adwentu pierwszy rozdział tej Ewangelii, wersety od 26 do 38. Otwórzmy naszą Biblię, Ewangelia świętego Łukasza, odnajdźmy w niej pierwszy rozdział i czytamy z tego rozdziału wersety od 26 do 38. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida. A dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z tobą. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego ojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica Pańska. Niech mi się stanie według twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. Czytamy fragment bardzo znany. Opowiadanie o zwiastowaniu. Chciałbym najpierw, drodzy radiosłuchacze, mocno podkreślić, że ten fragment biblijny Ewangelii Świętego Łukasza to dialog wybranego przez Boga człowieka, mam na myśli Maryję, z posłańcem Boga, który od greckiego słowa angelos, znaczy ono dokładnie posłany, tłumaczymy jako anioł. Zatem, drodzy, podobnie jak w przed chwilą rozważanej drugiej księdze Samuela, jesteśmy świadkami dialogu Boga z człowiekiem za pośrednictwem Bożego posłańca, tutaj w wypadku sceny zwiastowania anioła. Ze znanej nam sceny zwiastowania chciałbym wydobyć te treści, które odnoszą się do obietnicy danej przez Boga królowi Dawidowi w drugiej księdze Samuela, 7 rozdziale. W scenie zwiastowania zaczyna realizować się bowiem wypełnienie tej obietnicy. Przyjrzyjmy się temu dokładniej. Kiedy Boży posłaniec, anioł Gabriel, przychodzi do Maryi, aby objawić jej słowo Boga, to historycznie rzecz ujmując, nie ma już tronu Dawida, nie ma już królestwa Izraela, bowiem naród żyje w warunkach upokorzenia, naród jest pod rzymską okupacją. Ewangelista Łukasz zaraz na początku sceny wyjaśnia nam, że Maryja, werset 27, poślubiona była mężowi imieniem Józef z rodu Dawida. Grecki tekst Ewangelii, drodzy Państwo, używa tutaj słowa mneste uomai, to znaczy zaślubiać sobie kogoś. To oznacza stan po zaręczynach, ale jeszcze przed wspólnym zamieszkaniem małżonków. Stan ten trwał na ogół przez rok, z tym, że kobieta traktowana była już jako prawowita żona, czyli na przykład musiała być wierna swojemu przyszłemu mężowi. Po upływie roku następowało wspólne zamieszkanie, pozwalające na korzystanie z pełni praw małżeńskich. Ta informacja, drodzy Państwo, jest o tyle istotna, że dzięki niej rozumiemy właściwie reakcję Maryi, pytanie Maryi na wiadomość o tym, że pocznie i porodzi syna. Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? W pytaniu tym nie chodzi o to, już to rozumiemy, że Maryja nie wie, kim jest, kim będzie jej mąż, ale o to, że nie mieszkają razem, ponieważ nie upłynął jeszcze czas ich narzeczeństwa. W tym tekście słowo znać oznacza pożycie małżeńskie. Zastrzeżenie Maryi dotyczy poczęcia. Gabriel wyjaśnia Maryi, że sam Bóg zadziała w niej mocą stwórczą, a dziecko będzie Synem Bożym. Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię, tłumaczy Gabriel. Maryja zostanie osłonięta mocą Najwyższego. W tradycji biblijnej, drodzy Państwo, Bóg obłokiem, który jest znakiem Jego obecności, osłaniał namiot spotkania. To osłonięcie mocą Najwyższego Maryi wskazuje na istnienie tajemnicy, to znaczy obecności i działania Boga w wydarzeniu tego niezwykłego poczęcia. Z Ewangelii dowiadujemy się, że mąż Maryi nosił imię Józef i pochodził z rodu Dawida. To dopowiedzenie jest bardzo ważne. Józef pochodził z rodu, to znaczy z pokolenia, na którym spoczęła obietnica Boga, ta obietnica, którą Dawid otrzymał od Boga przez pośrednictwo proroka Natana. Przypomnę ją, kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po tobie potomka twojego. On zbuduje dom imieniu mojemu, a ja utwierdzę tron jego królestwa na wieki. Wiemy już, że na mocy tego proroctwa, tej zapowiedzi, obietnicy, w powszechnym przekonaniu Żydów, z rodu Dawida miał pochodzić przyszły Mesjasz. I tu uwaga. Choć poczęcie Jezusa dokonało się bez udziału Józefa, to jednak z prawnego punktu widzenia, jako należący do jego rodziny, Jezus był traktowany jako potomek króla Dawida. Decydująca jest tu genealogia w linii ojca. tym samym wypełnia się, realizuje pochodzenie Jezusa z rodu Dawida, tym samym mogą realizować się w potomku Dawida Jezusie związane z nim obietnice Boga. Tu, drodzy, to będzie jasne i widoczne w tytule Syn Dawida, którym Jezus powszechnie będzie określany. Jeden tylko przykład z tej samej Ewangelii według świętego Łukasza z 18 rozdziału 38 werset. Niewidomy, który siedzi u bram miasta Jerycha, słysząc, że nadchodzi Jezus z Nazaretu, woła do Niego: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Dodajmy w tym kontekście. Podczas procesu Jezusa przed autorytetami religijnymi, przed Sanhedrynem, najwyższy kapłan będzie domagał się od Jezusa, by ten powiedział, czy jest Mesjaszem. Jezus nie odrzuci tego tytułu, bo wcześniej oczyści go z niewłaściwych, to znaczy politycznych oczekiwań. Przysięgam Cię na Boga żywego, powiedz nam, czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży? Jezus mu odpowiedział: tak, ja Nim jestem. Ewangelia Mateusza, 26 rozdział, wersety od 63 do 64. Anioł Boży, posłaniec, wyjaśnia Maryi, jaki jest cel jego zjawienia się. Maryja ma począć i porodzić syna. Poczęcie to będzie skutkiem cudownej ingerencji Boga, cudownego działania Boga. Jednocześnie anioł wyjaśnia, kim będzie to dziecko. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Przyjrzyjmy się dokładniej tej zapowiedzi Bożego posłańca. Syn, którego pocznie i porodzi Maryja, otrzyma imię Jezus. Warto sobie, drodzy, uświadomić albo przypomnieć, że imię Jezus łączy w sobie imię Boga, cztery święte znaki JHWH, Jahwe, oraz łączy w sobie ideę zbawienia, wyrażoną czasownikiem hebrajskim Yasha, to znaczy ideę zbawienia, a zatem Jezus, Yeshua, oznacza tym samym tyle, co Jahwe zbawia. Jezus, w wersecie 32 czytamy, będzie nazwany Synem Najwyższego. Najwyższy to tytuł Boga. Dla pewności zajrzyjmy na chwilę do Księgi Rodzaju, 14 rozdziału, 18 wersetu. Czytamy tam o Melchizedeku, który scharakteryzowany jest jako kapłan Boga Najwyższego. Zresztą Melchizedek tak modli się nad Abramem, 14 rozdział Księgi Rodzaju, werset 19-20. Niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stwórcę nieba i ziemi. Niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który w Twe ręce wydał Twoich wrogów. W tym miejscu powróćmy na chwilę do proroctwa Natana z 2 Samuela, rozdział 7. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Ta zapowiedź realizuje się właśnie w Jezusie. Bóg Najwyższy nazywa tajemniczego jeszcze w ustach Natana potomka swoim synem. Dalej słyszymy obietnicę, że syn Maryi, ale jednocześnie Syn Najwyższego, otrzyma od Boga tron praojca Dawida. Zauważmy, jak anioł podkreśla, objawia w tym słowie, objawia Maryi, a przez Maryję całej ludzkości, prawdę o podwójnym synostwie Jezusa. Pierwsze synostwo to Boże, bezpośrednio od Boga Najwyższego. Drugie synostwo, ludzkie, jako potomka Dawida. Warto zacytować na koniec początek listu do Rzymian, 1 rozdział, 3 werset. Także Paweł apostoł mówi o podwójnej identyfikacji Jezusa z Nazaretu. Pisze tak: pochodzący według ciała z rodu Dawida, ludzkie pochodzenie. ustanowionym według Ducha Świętości, pełnym mocy Synem Bożym, boskie pochodzenie. Za chwilę, drodzy, przeczytamy trzeci fragment. Tak się składa, że będą to ostatnie trzy wersety właśnie cytowanego przeze mnie listu do Rzymian. Sięgnijmy zatem do trzeciego fragmentu biblijnego, którego słuchać będziemy w czwartą niedzielę Adwentu. Tym fragmentem jest 16 rozdział listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian i z tego rozdziału czytamy trzy wersety od 25 do 27. W naszej Biblii Nowego Testamentu otwórzmy list świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Odnajdźmy w nim rozdział 16, czytamy wersety od 25 do 27. Bracia, temu, który ma moc utwierdzić was zgodnie z Ewangelią i moim głoszeniem Jezusa Chrystusa, zgodnie z objawioną tajemnicą, dla dawnych wieków ukrytą, teraz jednak ujawnioną, a przez pisma prorockie na rozkaz odwiecznego Boga wszystkim narodom obwieszczoną dla skłonienia ich do posłuszeństwa wierze, Bogu, który jedynie jest mądry, przez Jezusa Chrystusa niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Powiedziałem, że trzecim fragmentem Bożego Słowa, które czytamy, które treściowo dopełnia nasze czytania, jest zakończenie listu do Rzymian, dokładnie ostatnie trzy wersety 16 rozdziału. W Biblii Tysiąclecia fragment ten opatrzony został przez tłumacza terminem doksologia. Doksa w języku greckim znaczy tyle co chwała. Logos oznacza słowo. Zatem doksologia oznacza słowo chwały, oczywiście pod adresem Boga. Zacznijmy od końca tego fragmentu, który w oryginalnym brzmieniu jest, drodzy Państwo, jednym tylko zdaniem. Werset 27. Bogu, który jedynie jest mądry, przez Jezusa Chrystusa niech będzie chwała na wieki wieków, wypowiada Paweł. To znaczy list kończy apostoł hołdem, jaki składa mądrości Boga, do której on sam, a także wszystkie narody otrzymali dostęp przez Jezusa Chrystusa. Paweł apostoł kończy list do Rzymian hymnem pochwalnym, modlitwą pochwalną na cześć Boga, który objawił ludzkości tajemnicę. Zauważmy, Paweł daje nam wgląd w proces ujawniania, objawiania ludzkości, człowiekowi, tajemnicy Boga. Chodzi o zbawcze plany Pana Boga. W wersecie 26. Dla dawnych wieków ukryta ta tajemnica. W wersecie 27. Przez pisma prorockie wszystkim narodom obwieszczona. Teraz, gdy Paweł pisze ten list, ujawniona. Ale zapytajmy, w jakim celu tajemnica ta została ujawniona? Pisze święty Paweł, dla skłonienia ich, chodzi o wszystkie narody, do posłuszeństwa wierze. Święty Paweł przypomina, że pierwsze odsłanianie tajemnic Bożych, tajemnic mesjańskich, tajemnic dotyczących zbawienia ludzkości przez Mesjasza, przypadło w udziale prorokom. Tutaj, drodzy Państwo, umiejscawiamy nasz fragment z pierwszego czytania, z drugiej księgi Samuela, z 7 rozdziału. Słowo Boga, jakie przez Natana otrzymał Dawid i cały jego naród. Ale uwaga, pełne objawienie, pisze święty Paweł, dokonało się teraz, to znaczy w Jezusie Chrystusie, to znaczy w świetle słów, życia i zbawczej śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Tajemnica Boga została już w pełni objawiona. Objawił ją potomek z rodu Dawida, Jezus. Zakończenie listu do Rzymian, drodzy Państwo, jest też zapowiedzią. Dom, który Bóg buduje dla siebie, zostanie ukończony dopiero wtedy, gdy wszystkie narody zostaną doprowadzone do posłuszeństwa wiary. Przypomnijmy w tym momencie, że król Dawid miał ogromne pragnienie zbudowania Bogu świątyni. To pragnienie zaczyna się teraz w pełni realizować. Ale w tym dziele, w ukończeniu budowli, pośredniczą już teraz wierzący chrześcijanie, którzy przyjęli objawioną tajemnicę Boga, że Ewangelia, że dobra nowina o zbawieniu dokonanym przez Chrystusa i w Chrystusie nie dotyczy tylko jednego narodu. Nie dotyczy też tylko Kościoła, ale dotyczy całego świata. Wzniesiona przez Boga świątynia zostanie ukończona dopiero wtedy, gdy Chrystus, jak czytamy w pierwszym liście do Koryntian, 15 rozdziale 24 wersecie, położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy i gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką władzę, zwierzchność i moc. Przypomnę, drodzy Państwo, że ten ostatni w ramach audycji Słuchając Słowa Bożego rozważany przez nas fragment z końcówki listu świętego Pawła Apostoła do wspólnoty chrześcijan żyjącej w pierwszym wieku w Rzymie, że ten ostatni fragment to doksologia, to znaczy hymn chwały, jak powiedzieliśmy, na cześć Boga. Tę część chwały święty Paweł wyśpiewuje na zakończenie listu do Rzymian. Czy do tej pełnej radości, modlitwy chwały na cześć naszego Boga nie powinniśmy dołączyć dzisiaj i my, którzy utwierdzeni zostaliśmy przez Boga w wierze? Za chwilę, drodzy Państwo, już za chwilę, kolejne święta Bożego Narodzenia. To jest najlepsza, to jest doskonała okazja, aby z naszych ust i serc, zjednoczonych w murach naszych współczesnych świątyń, popłynęła doksologia, popłynęła modlitwa uwielbienia Boga. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja, objawiona nam w tajemnicy narodzenia, w tajemnicy wcielenia Jezusa, który objawił się nam jako Twój Syn umiłowany, a nasz Pan i Zbawiciel. Za uwagę serdecznie dziękuję ojciec Krzysztof Biliński, redemptorysta, rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.